Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 6 listopada, dzień ferialny, 4 klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Watykan. Znany z ultraliberalnych poglądów arcybiskup Wiednia, dominikanin kardynał Krzysztof Szynbern, wypowiedział się na temat zakończonej niedawno pierwszej sesji synodu o synodalności. W rozmowie ze zgromadzonymi w Watykanie dziennikarzami hierarcha został zapytany przede wszystkim o bardzo głośną w ostatnich tygodniach kwestię błogosławienia tzw. par jednopłciowych, za czym lobbują inni liberalni duchowni. Kardynał stwierdził, że ewentualne zmiany w nauczeniu Kościoła wobec takich związków nie mogą zostać wprowadzone przez synod. Ta wypowiedź mogłaby zostać uznana za obronę katolickiej nauki, gdyby nie fakt, że kardynał Szynborn stwierdził, iż ewentualna zmiana poprzez, jak powiedział, pogłębienie rozumienia i wykładni wiary jest możliwa, jeżeli dokona jej osobiście papież. Kilka lat temu kardynał Szynborn zasłynął z mocnej krytyki wydanego przez Stolicę Apostolską dokumentu o niedopuszczalności błogosławienia tzw. par jednopłciowych. Francja. Prezydent Emmanuel Macron w mediach społecznościowych poinformował o postępach w procesie mającym na celu wpisanie tzw. prawa do aborcji do francuskiej konstytucji. Planuje on, by cała procedura legislacyjna została zakończona już w przyszłym roku. We wpisie pana Macrona czytamy: projekt ustawy konstytucyjnej w tym tygodniu zostanie przesłany do Rady Państwa, a do końca roku zostanie przedstawiony Radzie Ministrów. W roku 2024 wolność kobiet w zakresie aborcji będzie nieodwracalna. Według sondażu przeprowadzonego w listopadzie ubiegłego roku, uwaga, aż 89% Francuzów popiera wpisanie tak zwanego prawa do aborcji do konstytucji. Warto dodać, że blisko 50% Francuzów wciąż uważa się za katolików. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. 21 października obchodziliśmy wspomnienie świętego Hilariona, opata. Martyrologium Rzymskie w prymie w przeddzień jego wspomnienia określa świętego Hilariona jako opata, którego cnotliwy i obfitujący cudami żywot opisał święty Hieronim. Według opisu świętego Hieronima, urodzony pod koniec III wieku Hilarion pochodził z rodziny pogańskiej. Zamożność rodziców umożliwiła skierowanie go do szkół w Aleksandrii, gdzie Hilarion zetknął się z gminą chrześcijańską i przyjął chrzest święty. Zainspirowany życiem świętego Antoniego Wielkiego, porzucił naukę w szkole i dołączył do uczniów ascety. Wkrótce zmarli rodzice Hilariona, a święty odziedziczył znaczny majątek, który cały rozdał, by rozpocząć pustelnicze życie w pobliżu Majumy, w dzisiejszej Palestynie. Przez 22 lata Hilarion żył w całkowitej samotności. W tym czasie często był kuszony przez diabła, który na różnorakie sposoby starał się zmusić go do opuszczenia pustelni. Gorliwość świętego dawała mu siłę, by przezwyciężać pokusy i w końcu zaczęli gromadzić się wokół niego uczniowie, co doprowadziło do utworzenia w okolicy kilku nowych klasztorów. Zmęczony popularnością Hilarion udał się na Cypr, gdzie po kolejnych 7 latach pustelniczego życia zmarł w roku 371. Wielka Brytania. W ostatnich tygodniach przez świat brytyjskiego sportu przeszła medialna burza. Jej powodem był czyn, którego dopuściła się drużyna piłkarska Arsenal Londyn. Żeńska sekcja drużyny opublikowała wspólne zdjęcie 27 grających w tym sezonie zawodniczek. Oślepło nawet najmniej wprawne oko tropicieli nieprawomyślności, ponieważ wszystkie zawodniczki na zdjęciu były białe. Na klub błyskawicznie spadła fala krytyki i obraźliwych komentarzy. Londyńskiej drużynie nie pozostało nic innego, przynajmniej tak uznali, jak pochylić głowę przed internetową tłuszczą i wydać oświadczenie z przeprosinami. Nie wiadomo jeszcze, które z zawodniczek stracą swoje miejsce w drużynie na rzecz świętej różnorodności. Jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa będą to zawodniczki białe. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. Dziś, mój drogi słuchaczu, chciałbym bardzo polecić Ci książkę o prawdziwości religii katolickiej, autorstwa wybitnego jezuity księdza Feliksa Cozela. Choć książka ta została napisana 100 lat temu, dziś być może jest nawet bardziej potrzebna niż w czasach swojego powstania. Jest to książka krótka i bardzo konkretna, a jednocześnie bardzo treściwa. W dzisiejszych czasach często możesz usłyszeć, że wszystkie religie są Panu Bogu miłe i że nie może być tak, że jedna religia jest prawdziwa, a inne nie. Ta bardzo uporządkowana i wypełniona przykładami z życia autora książka pozwala zrozumieć, jak niemądre są tezy o równości wszystkich religii. Pod filmem zamieszczę linka do zakupu tej książki w księgarni wydawnictwa Magna Polonia. W swoich programach staram się polecać książki, które są pożyteczne dla rozumu, a w konsekwencji dla duszy wierzącego. O prawdziwości religii katolickiej z pewnością do takich książek należy. Stany Zjednoczone. W miniony czwartek w finałowym meczu Major League Baseball zmierzyły się ze sobą drużyny Texas Rangers oraz Arizona Diamondbacks. W Stanach Zjednoczonych finał każdej z czterech głównych lig sportowych, czyli koszykówki, futbolu amerykańskiego, hokeja i właśnie baseballu, jest wydarzeniem obserwowanym przez niemal wszystkich Amerykanów, niezależnie czy się danym sportem interesują. W ostatni czwartek po raz pierwszy w historii swoich występów w lidze triumfowała drużyna z Teksasu. Nie byłoby w tym może dla słuchaczy tego programu nic interesującego, gdyby nie fakt, że zwycięska drużyna Texas Rangers to jedyna z 30 drużyn w lidze, która w minionym sezonie i też nigdy nie zorganizowała żadnego wydarzenia związanego z poparciem ideologii LGBTQ i inne literki. Pozostałe 29 drużyn w taki czy inny sposób uhonorowało środowiska sześciokolorowej tęczy. Jak się okazuje, fani baseballu podzielają zdanie władz teksańskiej drużyny i jednoznacznie krytykowali zespoły, którym na co dzień kibicują, za uczestniczenie we wszelkiego typu tęczowych akcjach. Teraz zwycięstwo jedynej drużyny, która przed ideologią LGBT nie uklękła, postrzegane jest w Stanach jako pewien symbol. Ponownie Stany Zjednoczone. Pod koniec października zapadł wyrok Federalnego Sądu Okręgowego w Indianie w sprawie, jaką gubernatorowi stanu wytoczyli przedstawiciele tzw. świątyni szatana. Gubernatora Indiany pana Erika Holcomba, a także prokuratora generalnego stanu pana Todda Rokitę oskarżono o łamanie wolności religijnej. Naruszeniem swobody praktyk religijnych miało być obowiązujące w Indianie prawo aborcyjne, mocno ograniczające możliwość uśmiercania nienarodzonych dzieci. Pozew sądowy uzasadniany był tym, że przedstawiciele świątyni szatana uznają aborcję za formę sakramentu. Sędzia federalna pani Jane Magnus Stinson na szczęście nie podzieliła dość bluźnierczej i absurdalnej argumentacji satanistów, twierdząc, że w rzeczywistości nie przedstawili oni jakiegokolwiek argumentu przemawiającego za tym, iż stanowe prawo aborcyjne spowodowało w ich organizacji jakąś szkodę. Siódma sprawka to katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg, najwyższy byt, źródło i Pan wszelkiego istnienia. Punkt pierwszy. Istnienie Boga. Czy Bóg istnieje? Tak, Bóg istnieje. Dlaczego Bóg istnieje? Dlatego, że jeśli Bóg nie istniałby, nic by nie istniało. Jest to wykazane przez następujące rozumowanie. To, co istnieje wyłącznie za sprawą Boga, nie istniałoby, gdyby Bóg nie istniał. Otóż wszystko, co istnieje, a nie jest Bogiem, istnieje wyłącznie za sprawą Boga. Dlatego jeśli Bóg nie istniałby, nic by nie istniało. Ale jak wykazać, że to, co istnieje i nie jest Bogiem, istnieje wyłącznie za sprawą Boga? Przez następujące rozumowanie. To, co istnieje, a nie istnieje samo z siebie, istnieje ostatecznie tylko z powodu czego innego, co z kolei istnieje samo z siebie, a co nazywamy Bogiem. Otóż to, co istnieje i nie jest Bogiem, w rzeczywistości nie istnieje samo z siebie, dlatego istnieje ostatecznie za sprawą Boga. A jak wykazać, iż to, co istnieje i nie jest Bogiem, nie istnieje samo z siebie? Poprzez następujące rozumowanie. Nic, co ma potrzebę czegokolwiek, nie istnieje samo z siebie. Otóż wszystko, co istnieje i nie jest Bogiem, potrzebuje czegoś. Dlatego to, co istnieje i nie jest Bogiem, nie istnieje samo z siebie. Dlaczego nic, co ma potrzebę czegoś, nie istnieje samo z siebie? Dlatego, że to, co istnieje samo z siebie, nie jest zależne lub nie może być zależne od niczego i nikogo. a w konsekwencji wszystko, co ma potrzebę czegoś lub kogoś, zależy od tego czegoś lub kogoś. Dlaczego jednak to, co istnieje samo z siebie, nie zależy i nie może zależeć od czegoś lub kogoś? Dlatego, że tylko to, co istnieje samo z siebie, ma w sobie wszystko od samego siebie i nie może nic przyjąć od niczego i nikogo. Czy więc to, że każdy byt, który istnieje, ma potrzebę czegoś, przez samo swoje istnienie dowodzi w sposób oczywisty, że Bóg istnieje? Tak, to, że każdy byt, który istnieje, ma potrzebę czegoś, przez samo swoje istnienie dowodzi w sposób oczywisty, że Bóg istnieje. Co czynią więc ci, którzy odrzucają istnienie Boga? Potwierdzają jednoznacznie, że ten, kto potrzebuje wszystkiego, nie ma potrzeby niczego. Lecz tu jest raczej sprzeczność. Właśnie, nie można zaprzeczyć istnieniu Boga, nie zaprzeczając jednocześnie samemu sobie. Czy jest więc prawdziwym szaleństwem zaprzeczać istnieniu Boga? Tak, jest prawdziwym szaleństwem zaprzeczać istnieniu Boga. Polska. W piątek 27 października Sąd Najwyższy uchylił postanowienia sądów, które odmówiły wszczęcia postępowania przeciwko lewicowym działaczom zakłócającym mszę. Sprawa dotyczy grupy lewicowych bojówkarzy, którzy 25 października roku 2020 w pierwszą niedzielę po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji przerwali mszę świętą w jednym z poznańskich kościołów, stając w środku nawy z proaborcyjnymi transparentami. Jedną z uczestniczek profanacji była pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus, która z uwagi na immunitet poselski nie może być sądzona. Decyzja Sądu Najwyższego zapadła na podstawie skargi nadzwyczajnej, którą wniósł prokurator generalny pan Zbigniew Ziobro. Na mocy postanowienia Sądu Najwyższego postępowanie zostanie przez Sąd Rejonowy w Toruniu ponownie wszczęte. Ponownie Polska. Zakończyło się postępowanie karne wytoczone przeciwko lewicowej aktywistce pani Hannie Marii Zagórskiej. Pani Hanna przez oczernianie w mediach doprowadziła do eskalacji przemocy przeciwko dziennikarzowi Radia Poznań. Sprawa sięga roku 2021, gdy jeden z dziennikarzy na antenie Radia Poznań relacjonował proaborcyjny Czarny Marsz, mówiąc, że był tam popychany i obrażany. Pani Zagórska postanowiła zareagować i oskarżyła dziennikarza o to, że brał on udział w napadach na ludzi na ulicach Poznania. Jak się okazało, słowa pani aktywistki wywołały gwałtowną reakcję, gdyż już następnego dnia okolice siedziby Radia Poznań zostały zdemolowane przez aborcyjnych aktywistów. Zdaniem pana mecenasa Grzegorza Górki z Instytutu Ordo Iuris, pomówienia sformułowane przez Hannę Zagórską poniżyły dziennikarza w opinii publicznej i naraziły na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania jego działalności. Choć po pani aktywistce raczej zespół z prawek okiem katolika nie spodziewałby się refleksji, to w ramach ugody zgodziła się ona zapłacić oszałamiającą sumę 1000 zł. Natomiast pozytywnym jest fakt, że kwota została wpłacona na rzecz antyaborcyjnej fundacji. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Jak prawdopodobnie mój drogi słuchaczu wiesz, w zeszłym tygodniu byłem w Londynie na konferencji z Jordanem Petersonem. Relacje z tego wydarzenia przedstawię w piątkowym programie wieczornym. Dziś natomiast chciałbym podzielić się z Tobą swoimi wrażeniami pod kątem omawianej w tym programie kiedyś teorii frontów i jej nowej siostry, czyli teorii rozdziałów. Do Londynu leciałem z bardzo sceptycznym nastawieniem. Powstała inicjatywa o nazwie ARC, czyli Sojusz na Rzecz Odpowiedzialnego Obywatelstwa. Około 1000 uczestników, których łączy opór względem negatywnych i czasami bardzo przerażających owoców globalizmu. Organizatorzy używali skrótu ARC również w rozumieniu ARKI. W haśle witamy na pokładzie ARKI. Natomiast głównym hasłem konferencji, takim motywem przewodnim, było Better Story. Opowiedzmy lepszą historię. Jako katolik jestem bardzo ostrożny względem wszelkich inicjatyw, które podejmowane są przez ludzi niebędących katolikami. Ktoś może powiedzieć, że wynika to z klapek na oczach i mentalności oblężonej twierdzy. W moim rozumieniu katolik w pewnym sensie musi mieć mentalność oblężonej twierdzy, gdyż prawdy trzeba za wszelką cenę chronić przed najmniejszą nawet dawką fałszu. I uważam, że takie podejście jest raczej oznaką braku klapek na oczach. Gdy więc organizatorzy konferencji rozpoczynali opowieściami o lepszej historii, którą mamy teraz wspólnie opowiedzieć, myślałem sobie, co ja tu robię. Jakiej historii? Katolik ma już historię opowiedzianą mu przez Pana Boga i nie ma opowiadać swojej, lepszej czy gorszej. Jednak muszę przyznać, że z każdym kolejnym panelem tej konferencji zaczynałem mieć rosnące poczucie sensu, że w ogóle się tam znalazłem. Najpierw wróciła do mnie teoria frontów, która szybko ewoluowała w teorię rozdziałów. Jest to nazwa umowna i jestem ciekaw, co o tej teorii, mój drogi słuchaczu, myślisz. Gdyby miała powstać książka opowiadająca z katolickiego punktu widzenia o świecie w roku 2023, z pewnością znalazłby się w niej rozdział o ekologizmie, który nie tylko jest narzędziem kumulacji władzy i pieniędzy przez niezbyt miłościwie nam panujących panów globalistów, ale również mamiącą rozumy ideologią. I to niestety nie tylko rozumy ludzi niewierzących. Dziś coraz częściej osoby duchowne, z papieżem Franciszkiem na czele, opowiadają wiernym o grzechach ekologicznych i o płaczu planety. Na konferencji w Londynie miałem okazję słuchać ekspertów od klimatu, złóż naturalnych i energetyki, którzy rozkładali ekologizm na czynniki pierwsze i obnażali jego absurd. I wtedy doszedłem do być może oczywistych wniosków, ale dla mnie one były odkrywcze, że niezależnie od tego, czy ekspert ten jest katolikiem czy nie, mogę czerpać z jego wiedzy tak długo, jak nie wychodzi on poza swoją dziedzinę. Jeżeli nie jest on katolikiem, prawdopodobnie jego książka o wydarzeniach roku 2023 byłaby inna niż moja. Jednak rozdział o szaleństwie ekologizmu mógłby być w tych książkach niemal identyczny. A katolik ma baczyć, czy opowiada mu się o danej dziedzinie prawdę i tylko prawdę. I z tego punktu widzenia swój udział w konferencji uważam za bardzo pożyteczny, zarówno pod kątem wiedzy, jak i interesujących kontaktów, które pozyskałem. Co, mam nadzieję, i dołożę takich starań, przełoży się na pożytek dla Ciebie, mój drogi słuchaczu. Był też oczywiście i może przede wszystkim wątek pana Jordana Petersona i fakt, że udało mi się z nim przez chwilę porozmawiać. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy modlili się o to spotkanie i o nawrócenie pana Jordana Petersona. Więcej o tym opowiem w jutrzejszej rozprawce. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Przypominam, że następna msza święta tradycyjna w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy zostanie odprawiona w niedzielę 12 listopada. Wszystkim patronom bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Hilarionie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.